Sebastian Wierciak, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest radny Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Za nami podwyżkowa sesja Rady Miasta, tak można ją chyba określić. Podwyżki za podwyżkami. To nas czeka.
No to jest sesja, to była sesja, która przede wszystkim niosła ze sobą zmiany w budżecie na 2024 rok. To jest taki dokument, który wielu mieszkańcom niewiele mówi, no ale można go trochę porównać do takiego budżetu, powiedzmy, domowego na cały rok. Jakieś mamy plany ogólne, chcemy gdzieś wyjechać, planujemy jakieś święta, takie zakupy, remonty i tak dalej. Wiemy, jakie mamy dochody, tak, i możemy poplanować. No i pod koniec roku należało zrewidować ten budżet i sporo tam zmian się znalazło. Przy okazji no, było wiele różnych uchwał, bo było ich kilkadziesiąt na tej sesji Rady Miasta. Ona trwała też dość długo. No i były też uchwały regulujące różnego typu opłaty. Część z nich wynika z jakby zmian ustawowych czy jakby regulacji związanych z ustawami. Część oczywiście wynika z pewnych planów rozwoju i planów miasta dotyczących chociażby kwestii komunikacyjnych. I zgoda, tu prawda, że trzeba było podjąć te kompleksowe dość decyzje, bo zarówno strefa płatnego parkowania, jak i decyzje co do opłat w komunikacji miejskiej są ze sobą powiązane, nie powinny funkcjonować osobno i one, proszę pamiętać, były podejmowane po bardzo, bardzo rzetelnej analizie. Wcześniej rok czasu trwały analizy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną, która analizowała zarówno strefę płatnego parkowania, jak i wewnętrznie sprawdzaliśmy, jak to działa, jeśli chodzi o komunikację miejską, co należy zmieniać. No, finałem tego były projekty uchwał, później były konsultacje z mieszkańcami, później były prace na komisjach. Te komisje też, przypomnę mieszkańcom, są zawsze do wglądu. Można wejść na stronę Urzędu Miasta, wpisać sobie komisję, na przykład do spraw komunikacji i tam nawet do tej pory można odnaleźć zapisy tych dyskusji i rozmów. Też można przyjść na taką komisję, więc też
serdecznie
zapraszam.
No podczas konsultacji społecznych tłumów nie było, że tak powiem w cudzysłowie.
No tak.
To, jedna osoba.
Ale ja nie mam pretensji do mieszkańców. Każdy ma swoje obowiązki, natomiast każdy mógł też wysłać. Było bardzo dużo różnych propozycji, bym tak powiedział, do tych regulacji. Także głos zabierali dziennikarze w tej kwestii, ludzie, którzy się na tym znają mniej lub bardziej. Powstał na końcu taki dokument, który liczy 30 stron. To jest właśnie taka jakby podsumowanie tych konsultacji. Tam było wiele ciekawych spostrzeżeń. Finalnie sesja Rady Miasta i podjęta decyzja. Ja myślę sobie tak, że wiadomo, każda zmiana budzi w nas pewien niepokój. Wszyscy się przyzwyczajamy do pewnej sytuacji. Natomiast te zmiany są potrzebne. Bez zmian nie ma progresu. No i do tych zmian doszło. Przypomnę też, że tą decyzję podejmują radni, którzy są przedstawicielami mieszkańców miasta, byli przez mieszkańców wybrani, więc to nie jest też tak, że jakiś urzędnik gdzieś w zaciszu gabinetu napisze sobie jakiś autorski pomysł i no i to potem wchodzi w życie.
Ale te ceny na przykład biletów to tak były bardziej określane procentowo czy kwotowo, bo tak się wydaje, że jednak tu kwoty brały górę. Zamiast 2 złote, 3 złote, zamiast 3, 4 to dla ułatwienia?
No to jest faktycznie projekt, który został opracowany przez Urząd Miasta, przez prezydenta miasta i przedstawiony radnym. Więc tak jak pan redaktor, tak właśnie też konkluduje, że prawdopodobnie chodziło o to, żeby nie tworzyć jakichś takich bardzo ułamkowych kwot, więc prawdopodobnie tak. Natomiast jeśli chodzi o, bo poruszył pan temat cen biletów, ja przypomnę, że dzieci i młodzież do 18 roku życia nadal jeżdżą na takim bilecie za złotówkę, tak? Na cały semestr, więc właściwie nieodpłatnie. Emeryci, renciści dalej jeżdżą nieodpłatnie. Jest wiele grup uprzywilejowanych, które nie płacą za komunikację miejską. Co więcej, jeżeli ktoś kupuje 3-miesięczny bilet taki sieciowy na wszystkie linie z pospiesznymi, czyli taki max powiedzmy, to jemu ta cena biletu też się nie zmieniła i nie zmieniła się od 12 lat. Więc generalnie rzecz biorąc, faktycznie te regulacje dotyczą głównie tych biletów jednoprzejazdowych, które najczęściej, i tak się dzieje na całym świecie, nie tylko w Polsce, no, są kupowane przez sporadycznych podróżnych albo turystów, tych, którzy przyjeżdżają do miasta.
Albo nie są kupowane i ludzie jeżdżą na gapę.
Albo, no oczywiście, znaczy, powiedzmy sobie szczerze obaj, bo na pewno z tym się zgodzimy, no jakby jeżdżenie na gapę nie jest fair, tak? Więc tego nie będziemy pochwalać. Pytanie, w jaki sposób jest to kontrolowane, egzekwowane, to jest jakby drugi temat. No niestety no, taka ludzka natura i to wcale nie jest domena Szczecinian, Polaków, Europejczyków, tak jest na całym świecie, że jeżeli pewnych rzeczy się nie kontroluje, no to wiadomo, że one się rozregulowują, więc bilety należy kupować, ewentualnie korzystać z tych ulg, które są na tych zasadach, które funkcjonują i wydaje mi się, że ogromna większość tych, którzy faktycznie codziennie podróżują autobusami, czy tramwajami, czy komunikacją miejską, tak to powiedzmy, podróżuje na albo takich samych zasadach jak do tej pory i będzie tak podróżowała po 1 maja 2025, albo te zmiany nie będą tak duże procentowo, bo pewne, na pewno, tak, na pewno będą.
A macie to policzone, jeśli chodzi o podwyżki cen za parkowanie, jaka jest ta kwota, która by faktycznie wymusiła rotację i do tej kwoty dążymy? Czy to jest 10-15 zł za godzinę i nie da się zrobić takiej podwyżki, dlatego jest mniejsza? Czy ta podwyżka, która nas czeka od maja przyszłego roku, jest właśnie podwyżką celowaną i wymusi rotację samochodów?
No według tych analiz, które otrzymaliśmy, ich nie wykonywali bezpośrednio sami urzędnicy, ani też w żadnym wypadku radni, bo nie są od tego fachowcami, tylko otrzymaliśmy taki raport z no, bliskorocznej analizy. No właśnie te kwoty, które są proponowane, powinny tą rotację w jakiś sposób wymusić. Chociaż ja osobiście strasznie nie lubię tego słowa wymusić rotację, bo to wygląda tak, jakbyśmy zmuszali ludzi do tego, żeby, nie wiem, co pół godziny, 20 minut przestawiali samochód. To nie o to
tak
chodzi.
Kierowcy mówią, dajcie nam zaparkować w centrum na dużych parkingach i będziemy parkować na tych parkingach.
No to jest tak, to jest oczywiście temat bardzo złożony i nie taki prosty. Ja chętnie biorę udział w takich dyskusjach, rozmowach, sam też się wiele dowiaduję i zgadzam się z takim, też mam takie przeświadczenie, że gdyby było więcej parkingów w mieście, w centrum miasta, na których można postawić samochód nieodpłatnie albo za bardzo nieduże pieniądze, jakieś abonamentowe, to myślę, że to byłoby rozwiązanie. Ja nawet dwa dni temu no, parkowałem, bo chciałem skorzystać z usług sklepu na parkingu w centrum miasta. Którzy nie jest, no jest taki parking, który jest nieodpłatny, chyba jeden z niewielu przy centrum handlowym, bo tak większość już ma te wjazdy na godzinę za darmo, potem trzeba płacić, tam nie. I tam spotkałem człowieka, który mi zdradził, żadna pewnie tajemnica, że on tam bardzo często parkuje samochód, dlatego że to jest jedyny nieodpłatny parking, duży, właściwie to chroniony, bo tam są kamery i tak dalej, więc on się nie boi. I faktycznie wtedy funkcjonuje w centrum miasta, porusza się już później komunikacją jak musi, natomiast tam faktycznie parkuje. No i właśnie pomyślałem sobie, że to jest takie właśnie znajdowanie tych rozwiązań, o których wspomniał też pan redaktor, że ten taki, te parkingi w centrum, bo to nie może być też w jednym miejscu, bo to Szczecin jest zbyt rozległy, także nie ma takiego ścisłego centrum, żeby to gdzieś stworzyć w jednym miejscu i liczyć na to, że wszyscy tam będą parkowali. Natomiast takie miejsca faktycznie chyba by rozwiązywały wiele różnych problemów osób dojeżdżających szczególnie do centrum miasta, bo póki co i na ten moment same rozwiązania komunikacji miejskiej nie są satysfakcjonujące. Bardzo wiele osób faktycznie nie chce się 2-3 razy przesiadać, żeby dojechać z punktu A do punktu B i wybiera samochód, co nie jest najlepszym rozwiązaniem i właśnie to chcemy zmieniać w kolejnych miesiącach i latach i ta zmiana dotycząca i siatki połączeń i częstotliwości przejazdów komunikacją będzie na tapecie.
Inna sprawa, że nawet wybierając ten samochód, kierowcy nie są gotowi na to, żeby przejść 100, 200, 300 metrów. Chcą przed samymi drzwiami zaparkować.
To nasza taka no, wygodnicka cecha, ale też się bije w piek, że pierwszy odruch często taki mam, tak? A jeszcze podjechać, jeszcze, a tutaj jeszcze może się zmieszczę, gdzieś tam dalej podjadę. Walczę z tym, zachęcam wszystkich. Faktycznie przejść się 100 metrów, raz, że zdrowiej, dwa, że no szybciej, bo jak staniemy w tym miejscu, gdzie jest akurat wolne i przejdziemy się trochę, to najczęściej wychodzi na to, że szybciej dojdziemy do tego celu, niż będziemy jeździć przez 15 minut i jeżeli denerwować.
W centrum i dymiąc. Pan Michał pyta na Facebooku, czy pan Tischler zrezygnował już z absurdalnego pomysłu wprowadzenia nocnej prohibicji, czy dalej brnie w to szaleństwo. Problemu alkoholowego nie rozwiązuje się zakazami. Zakazami przesuwa się go tylko w inne miejsce. Brnie pan?
No, Tutaj widać, że emocje z rana i taki dość mocny i twardy język, ale ja lubię jasne stwierdzenia, bo tutaj przynajmniej jasny jest przekaz, że tutaj pan zadający pytanie jest przeciwnikiem takiego rozwiązania. Podczas kampanii wyborczej, która była pół roku temu mniej więcej, bardzo wielu radnych i to różnych, że tak powiem, stron sceny politycznej spotykało się z takimi zapytaniami od mieszkańców, czy zrobimy coś z tym, żeby było bezpieczniej przy tak zwanych nocnych sklepach. Te nocne sklepy to przecież nie są sklepy z, nie wiem, chlebem na białym i tak dalej, tylko to są najczęściej sklepy, które mają w swojej ofercie, bo może mają inne rzeczy, mają w swojej ofercie alkohol. I niestety przy wielu z nich dochodzi do takich nieprzyjemnych sytuacji, tak to delikatnie nazwę, o poranku. No, interweniuje policja, czasami straż miejska, mieszkańcy nie mogą spokojnie spać i tak dalej. I powiem tak, tak jak jeszcze 2-3 lata temu atmosfera społeczna wokół takiego tematu była negatywna, nikt nie myślał o tym, żeby to zmieniać i regulować. Ja sam jestem w podejściu do handlu dość liberalny. Uważam, że zakazy nie są faktycznie rozwiązaniem. Tak, tutaj mówimy nie o zakazie handlu po to, żeby, nie wiem, szczecinianie nie mieli problemu alkoholowego, bo to zupełnie nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby uspokoić pewną sytuację, szczególnie w miejscach w centrum, gdzie tych sklepów jest dość dużo i aby spowodować, aby ci, którzy tam mieszkają, żyją, mogli spokojnie się wyspać, czuli się bezpiecznie też wieczorem, kiedy wracają na przykład późno z pracy, a nie byli nagabywani o 2-3 złote, o jakieś tam zakupy i tak dalej. Więc faktycznie taki projekt uchwały, myślę, że w przeciągu miesiąca, półtorej ujrzy światło dzienne. On będzie konsultowany oczywiście z mieszkańcami, on będzie też omawiany na komisjach i myślę, że to wszyscy radni, mówię, niezależnie od barw politycznych, podejmą wspólnie tę decyzję i wspólnie też będą na końcu pracować podczas sesji Rady Miasta nad kształtem takiego projektu.
A zapytam jeszcze, a pan jest abstynentem, czy...
Nie.
Nie, także nie. To nie jest tak, że ja tutaj nie...
Nie, nie, znaczy no, trudno powiedzieć, żebym był jakimś zagorzałym miłośnikiem alkoholu, ale nie jestem abstynentem, nigdy specjalnie nie byłem. Wprawdzie no, te jakby zwyczaje się zmieniają też w Polsce. Ja niedawno skończyłem 50 lat, więc jakby analizując to, jak byłem studentem, później młodym pracownikiem uczelni, czy teraz, no te zwyczaje się zmieniają, tak jak i pewnie z wiekiem no, zmieniają nam się gusta, natomiast abstynentem nie, i to znaczy nie wynika to
z pana prywatnych przekonań.
Moje prywatne przekonania to jest jedno. Moja wiedza medyczna, ona się dość pokrywa z tymi prywatnymi przekonaniami, siłą rzeczy i to muszę powiedzieć na antenie. Nawet najmniejsza dawka alkoholu jest trucizną. Znaczy nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, nie ma bezpiecznej lampki i kieliszka wina, nie wiem, lampki koniaku, jednego tam dla zdrowotności, jak to się często mówi. Każda dawka jest toksyczna i jest trująca. Oczywiście nasz organizm, szczególnie jak jest młody, radzi sobie z tymi truciznami dość dobrze. Natomiast im człowiek jest starszy, tym faktycznie radzi sobie gorzej. Natomiast to nie jest powód tego, żebyśmy zakazali zupełnie, całkowicie sprzedaży alkoholu, bo to się nie uda. Znaczy, no, będą powstawały, zresztą były czasy prohibicji w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy gdzieś tam pewnie słyszeli, niektórzy czytali, wiedzą więcej. W Polsce też sprzedaż od 13 alkoholu w latach słusznie minionych, no a też się nie udawała. Powstawały jakieś meliny, miejsca, gdzie można było ten alkohol nabyć.
Nie boi się pan tego, że to pójdzie w tą stronę w Szczecinie?
Generalnie nie jestem bojaźliwy, natomiast wydaje mi się, że jeśli te ograniczenia będą rozsądne, to znaczy no nie będą na przykład od godziny 20 do godziny 10 rano, to wtedy to ryzyko będzie bardzo, bardzo, bardzo małe. Oczywiście ono zawsze istnieje, że jeżeli nie będzie możliwości zakupu, nie wiem, w środę o godzinie 3 nad ranem butelki wódki, to możliwe, że powstaną gdzieś mniej lub bardziej legalne miejsca albo jakieś naginające prawo, które dadzą taką możliwość. Natomiast wydaje mi się, że to jest kierunek właśnie w dobrą stronę, bo on będzie zwiększał to bezpieczeństwo mieszkańców. Proszę mi wierzyć, że z taką ilością pozytywnych też, bo tutaj było pytanie raczej skierowane w odwrotnym kierunku, mam bardzo dużo takich pozytywnych sygnałów dotyczących tej inicjatywy, nawet powiem więcej, bardziej poganiających, motywujących do szybszej pracy, żeby to już przed świętami.
Czyli jeszcze rozumiem, i stacje benzynowe, i te miejsca, sklepy nocne, no to wszystko, tam wszędzie będzie zakaz sprzedaży alkoholu.
Ja nie ukrywam, że najlepiej by było, aby te regulacje były rządowe, to znaczy, żeby dotyczyły całej Polski, ewentualnie jasno wskazywały gminom szerszy zakres możliwości. Teraz to, co mamy i to, co możemy zrobić, postaramy się zrobić. Natomiast faktycznie, bo słyszymy od dłuższego czasu już, że trwają prace rządowe nad ustawą, w której byłyby wskazane miejsca zakazu handlu. Na przykład te stacje benzynowe, które pan wspominał. Dla mnie to jest też trochę irracjonalne, że na stacji benzynowej, z której korzystają kierowcy, bo kierowca musi podjechać autem, może zakupić alkohol. I to jeszcze, ja powiem tak...
A w miejscach, gdzie jest prohibicja, wiemy, że oblegane są stacje wokół tych miejscowości, że te kilka kilometrów ludzie przejeżdżają. Też pytanie, pod jakim...
Ale są też przykłady już, gdzie wprowadzono takie zakazy nocne, no, głównie chodzi o nocne zakazy handlu. I okazuje się, że one funkcjonują bardzo dobrze, to znaczy faktycznie no, jest lepiej, o tak bym powiedział, dla mieszkańców, a nie ma dramatu, jeżeli chodzi o handel.
Wracając na chwilę do komunikacji miejskiej, wie pan, co się stało z tymi kontrolerami biletów, którzy byli tacy agresywni? Mieliśmy tą aferę w Szczecinie.
Przyznam się szczerze, nie wiem, co się z nimi wydarzyło, więc nie chciałbym tu konfabulować.
Rozumiem. Okej, to jeszcze wracając do tego... alkoholu, bo to temat, który mocno rozgrzewał słuchaczy na Facebooku. Jakie kary czekają sprzedawców sklepów, którzy będą sprzedawać alkohol podczas prohibicji? Czy projekt wprowadzenia prohibicji będzie oparty na jakichś badaniach społecznych, które zostaną wykonane w trakcie tworzenia projektu? To pytanie od pana Tomasza.
Po kolei. To znaczy tak, jeżeli chodzi o sam kształt projektu uchwały, jakieś kary, tak jak tam było napisane, to jeszcze to nie jest określone i oczywiście będziemy chcieli, aby ten projekt został stworzony przez urzędników, którzy znają się na tworzeniu takich przepisów. Natomiast jeśli chodzi o analizy, to tak jak najbardziej. Będziemy korzystali z analiz, które już mamy nawet, dlatego że ja, będąc szefem Komisji Zdrowia w tamtej kadencji, zorganizowałem takie spotkanie, w którym byli właściwie wszyscy fachowcy w tej dziedzinie, a także przedstawiciele służb mundurowych i tam była ta dyskusja i tam właśnie doszliśmy wspólnie do wniosku, właśnie wszyscy się z tym zgadzali, że ograniczenia podaży, czyli sprzedaży alkoholu, nie wpływają na same zachowania, czyli na ilość spożywanego alkoholu, więc jakby droga w tak zwanej walce z alkoholizmem nie tędy. Natomiast faktycznie uspokajają nieco pewne temperamenty i możliwość, no powiedzmy, gromadzenia się, tak, w jakichś tam punktach, bo nie ma to większego sensu wtedy. Dlatego też, idąc w tą drogę bardziej bezpieczeństwa niż walki z alkoholizmem, będziemy opierali się na tych opracowaniach zarówno Policji, Straży Miejskiej, a także no, kierownictwa i ich wniosków popularnej Izby Wytrzeźwień. Jest wielu też specjalistów w tej dziedzinie i myślę, że na spokojnie, chcę uspokoić mieszkańców i tych za tym projektem, i tych, którzy się obawiają tych rozwiązań, że to nie będzie nic na łapu-capu i z dnia na dzień i że faktycznie każdy, kto będzie chciał zabrać głos w tej sprawie, podzielić się swoją wiedzą, a także przemyśleniami, będzie mógł to zrobić i będzie nie tylko wysłuchany, ale jeżeli te argumenty będą racjonalne, to naprawdę my jako radni jesteśmy gotowi się w to wsłuchiwać, nawet chcemy, bo nikt z nas nie urodził się z tą wiedzą, nie jest jakimś wybitnym fachowcem w tej dziedzinie, natomiast my chcemy się wsłuchać w tych, którzy się tym znają, zobaczyć już, jak te projekty działają w innych miastach, tak naprawdę no już technicznie, po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej i bezpieczniej.
Miał pan okazję już przejechać się tym nowym fragmentem ulicy Kolumba, częściowo oddanym?
Nie, aczkolwiek miałem taki faktyczny zamiar, ale
podobno
nie,
ciasno.
Nie wyszło
mi. Po torowisku się jedzie.
No tak.
Ci, którzy już jechali tamtędy, mówią, będzie ciężko.
No ja jeżdżę autem po Szczecinie również i powiem tak, że ja faktycznie w tych miejscach, gdzie dochodzi do tych zwężeń, najczęściej pierwszy mój odruch jest taki dość negatywny, jak każdego kierowcy. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że z czasem jakoś chyba przekonuję się do tych rozwiązań. To naprawdę nie wymyślają ludzie sobie spod małego palca. Są to pomysły powiedzmy przeprowadzane też później w praktyce w wielu miastach na świecie i coś w tym jest, że faktycznie to zwężanie ulic, to znaczy na pewno zwalnia ruch, spowalnia ruch, co powoduje, że jest trochę bezpieczniej, a dwa, no, wcale nie jest aż tak bardzo korkotwórcze, co ciekawe. No to jest ciekawostka. Chciałem się przejechać, bo no, z ciekawości chociażby nie miałem okazji, no, że tak powiem, akurat w ten weekend, ale na pewno w tym tygodniu to zrobię, bo sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Też nie jestem fanem jeżdżenia autem po torowisku. To jest zawsze trochę mniej bezpieczne, szczególnie jak jest mokro, ślisko. Nawet teraz po porze jesieni to, no, to jest taki mało korzystny okres do jeżdżenia samochodem, więc myślę, że stąd te obawy mieszkańców.
Czekają nas kolejne remonty, w tym takie długo wyczekiwane jak remont głównej alei w Parku Kasprowicza. Będzie droga rowerowa i nowe otoczenie pomnika czynu Polaków, pisze dzisiejsza Wyborcza.
Uda się w końcu prawdopodobnie. Największy problem był z przetargami, to znaczy z uzyskaniem tych, którzy byliby chętni do przeprowadzenia tej inwestycji, czyli tego remontu, no zmiany tak naprawdę, no można powiedzieć remontu w takich kwotach, które bylibyśmy w stanie zapłacić. Zresztą one były wyliczane na podstawie jakichś dotychczasowych przewidywań. No teraz się uda i jestem przekonany, bo akurat Szczecinianie uwielbiają Park Kasprowicza i chyba wszyscy mieliśmy okazję kilka razy albo nawet kilkanaście w ciągu roku bywać tam, więc jak najbardziej to jest dobra informacja.
To jeszcze na koniec zapytam, jako 40-latek z kolei z coraz większymi zakolami. Pan ostatnio mocno zmienił imidż swój.
Tak. Znaczy to taki plan już od paru lat. Usienie androgenowe, czyli spowodowane za dużą ilością testosteronu, albo może inaczej, powiedzmy testosteron w męskim organizmie powoduje, że te cebulki włosowe są coraz słabsze i to wielu mężczyzn zauważa, że dochodzi do takiego łysienia. Niektórzy dobrze się z tym czują, niektórzy mniej. Ja nie do końca, niezbyt komfortowo czułem się z tą łysiejącą głową. No i jak każdy Polak szukałem różnych rozwiązań, a że jesteśmy, że tak powiem, w tej kwestii dość przedsiębiorczy i sprytni, internet daje też różne możliwości pozyskiwania wiedzy, więc ja tak przez 2-3 lata szukałem różnych rozwiązań, no i udało się znaleźć takie, które bardzo mnie satysfakcjonuje. No zobaczymy, to wprawdzie mężczyźni mniej zmieni niż kobiety, ale no mam nadzieję, że ten stan się utrzyma jak najdłużej.
Ale nie zdradził pan, co pan zrobił? To jaka wakacje w Turcji, że tak zapytam w cudzysłowie?
Nie, mógłbym polecić, ale nie wiem, czy można szczecińskiego stylistę, który zajmuje się tymi problemami. Jeśli ktoś chce, może tak powiem,
znaleźć,
to chętnie polecę. O, może w ten sposób.
Dziękuję pięknie. Moim i państwa gościem był dr Łukasz Tyszler, radny Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję państwu bardzo.